Chciałabym Ciebie przede wszystkim zapytać, czy jesteś bardziej w swojej pracy muzykologicznej badaczem, czy pedagogiem, czy praktykiem? Jak to najlepiej określić?
Trzy w jednym. Badaczem jednak... na pewno, po to, żeby być dydaktykiem, pedagogiem i troszkę może nie do końca praktykiem, aczkolwiek moje marzenie skryte takie jest. Mam nadzieję, że się niebawem spełni. Ale jak ja to mówię zawsze studentom, teoretyk, muzykolog to martwy muzykolog. A zatem chciałabym łączyć te trzy rzeczy. Na pewno praktyką się zajmuję, bo to, co badam, staram się doprowadzać do wykonania. I to jest ten bardzo ważny aspekt mojej pracy.
W twoich działaniach naukowych najbardziej, najczęściej, czy nawet stale zajmujesz się końcem XVII wieku i właściwie wiekiem XVIII.
Właściwie wiekiem XVIII, tak. Zahaczam o wiek XVII. No jeżeli są to kompozytorzy jeszcze gdzieś żyjący w tych ostatnich latach. I też wchodzę w wiek XIX, ponieważ nawet te wielkopolskie zbiory muzyczne i wielkopolscy kompozytorzy to jednak postaci wchodzące w wiek XIX. Dankowski, Ścigalski, Zajdler jednak gdzieś tam zahaczają tą swoją datą śmierci, czasem bardziej lub mniej znaną, o wiek XIX.
I rozumiem, że bardziej skupiasz się jednak na terenach Polski i na polskich twórcach, chociaż nie ograniczasz się tylko do nich.
Punktem wyjścia był Karl Philipp Emanuel Bach i jednak estetyka, stylistyka XVIII wieku w Europie. I to mi bardzo pomogło, bo to pozwoliło spojrzeć na tę polską twórczość, no chociażby w trochę takiej lekkiej perspektywie. Natomiast nie ukrywam i takie już prowadzimy działania, chociażby doktorat Soni Wronkowskiej, który będzie osadzał w kontekście muzyki europejskiej. Jest to nam bardzo potrzebne, no ale jednak najpierw trzeba wykonać tę potężną robotę, żeby poznać naszą spuściznę, bo to, że mamy wydane 3 czy 4 utwory Dankowskiego i 3 z nich nagrane, to nie znaczy, że my tę twórczość znamy, skoro tych utworów jest około 120.
Bo ty jesteś troszeczkę taki szpieg z krainy deszczowców, to znaczy
tak, można to nazwać.
Poszukujesz, tak. Chodzisz po archiwach, grzebiesz. To jest taka trochę niewdzięczna praca, ale rozumiem, że przynosząca tobie jednak wielką satysfakcję w momencie, kiedy wygrzebiesz z tego archiwum coś, co tam leżało przez prawie wieki i potem pomożesz w przełożeniu tego na po prostu język muzyczny, na już czystą, żywą muzykę.
Tak, wdzięczna i niewdzięczna, prawda? Bo czasami to, co się wyciąga z kartonu czy z półki archiwalnej, wydaje się być, patrzymy w rękopisy, które są kartami głosów. Tam nie ma partytury. Więc nie można z lotu ptaka spojrzeć na tę muzykę. Patrząc na poszczególne głosy, no przypuszczamy, bardzo fajna muzyka. No ale potem przy składaniu takiego utworu okazuje się, że jakaś partia jest defektem. Gdzieś brakuje ileś taktów. Coś jest nie tak. Więc składanie nie zawsze tego utworu, spartowanie, przepisywanie do współczesnej partytury jest zadaniem prostym. W ogóle to nie jest prosta praca, bo to trzeba opanować wiele kompetencji, umiejętności, żeby taki utwór przepisać. No i rzeczywiście, potem kiedy dochodzi do wykonania, to się człowiek zastanawia. Jak to osadzić? Bo my też żyjemy w takim micie, nie wiem, Mozarta, Bacha, Beethovena, tych wielkich mistrzów i u tych naszych kompozytorów też szukamy takiego odniesienia. Mówimy, że Zajdler to polski Mozart, akurat Zajdler jest już to stylistycznie bardziej podobny jest do Haydna niż do Mozarta. To są zupełnie niepotrzebne epitety.
Dlatego, ale dodajemy nasi, sobie wagi, tak?
No, mamy kompleksy po prostu, w ten sposób leczymy swoje kompleksy, a ta muzyka polska była rzetelną muzyką, dobrą muzyką. Kilku kompozytorów naprawdę stosuje niebywałe rozwiązania. Ja teraz odkrywam Dankowskiego, do którego zawsze podchodziłam z taką lekką rezerwą, bo wydawało mi się, że dlaczego on był taki popularny w XVIII wieku. Bo ilość przekazów zachowana praktycznie w całej Polsce, tego wielkopolskiego kompozytora, no to jest mistrzostwo świata autoreklamy. Dlatego, że na 610 przekazów, które wzięłam w książce pod uwagę, 129 należy do Dankowskiego. Innych mamy 3, 12, 30 Żebrowskiego, 32 kompozycje.
Czyli bije to na głowę
jest,
wszystkich.
Absolutnie bije na głowę. Więc żeby badać jakiekolwiek wpływy, no to wydaje mi się, że trzeba rzeczywiście poddać teraz tę twórczość szerokim badaniom.
Wspomniałaś o książce, bo przyniosłaś takie tomiszcze wielkie.
Nie no wiem, takie tomiszcze,
ile
tak.
To ma stron, wygląda...
753 no. Z wkładką kolorową.
To trzeba naprawdę sobie dużą paczkę popcornu chyba sprawić i nie wiem, na tydzień się zaszyć w domu i przeczytać. To jest książka twoja, praca doktorska?
Co habilitacyjna.
Habilitacyjna. Co tutaj popełniłaś? Jaki temat wzięłaś na warsztat?
To znaczy nie za bardzo mogłam sobie cokolwiek wziąć, bo się na coś musiałam kiedyś zdecydować, czyli odpowiedzieć na propozycję tak lub nie. 8 lat temu dyrektor Sutkowski, ówczesny dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej, poprosił mnie do grupy autorów wchodzących w zakres historii muzyki polskiej, tej serii. Wraz z żoną założył prywatne wydawnictwo w 1991 roku, Sutkowski Edition Warsaw. No i szczerze mówiąc, jest to dosyć nieprawdopodobne. Żaden uniwersytet, żadna inna poważna instytucja nie podjęła się takiego wyzwania, nie wymyśliła serii Historia Muzyki Polskiej, nie zaprosiła autorów, którzy specjalizują się w danym zakresie tematycznym, w danym okresie stylistycznym, do napisania poszczególnych tomów. Szaleństwo. Te książki zaczęły powstawać od 1991 roku, zakończyły się w tym roku, 2014. Ostatnie 3 tomy powstały. No więc mi w tej propozycji przypadł tom, nawet nieokreślony latami do końca, tylko tom dotyczący baroku, część druga, ponieważ część pierwszą, czyli ogólnie rzecz mówiąc, XVII wiek napisała Basia Przybyszewska-Jarmińska, a mi zaproponowano część drugą. Kompletnie byłam wtedy niedoświadczona w tym zakresie. Gdybym tę propozycję dostała po 3 latach od momentu, kiedy zaczęłam, to powiedziałabym chyba nie.
Bałabyś się tego ogromu pracy,
bałabym się,
tak?
Ponieważ okazało się, ja na tej książce się uczyłam pracy nad źródłami, dzięki temu otworzyłam, no można powiedzieć w cudzysłowie, specjalizację na muzykologii dotyczącą źródłoznawstwa. Rozpętała się, że tak powiem, lawina innych moich kroków, które poczyniłam. Też tych pedagogicznych i też związanych właśnie, powiedzmy, artystycznych, bo założyłam zespół, bo chciałam, Maxima, żeby ta muzyka, tak. Więc rzeczywiście cały zakres tego nie żałuję, aczkolwiek o czasie wolnym to można zapomnieć. W tym roku spędziłam urlop po 8 latach bez ciężaru książki. I to było rzeczywiście bardzo miłe uczucie. Zastanawiałam się, czy potrafię jeszcze odpoczywać, ale chyba tak.
Co to najważniejsze jest w tej książce? Bo rozumiem, że ona obejmuje działy napisane przez różnych autorów.
Nie,
to jest tylko twoje.
Seria to są różni autorzy. Do każdego tomu został zaproszony inny autor,
czyli te 700 plus stron
to jestem tylko i wyłącznie ja i to jest wynik badań moich 8-letnich, ale też jakby zebranie tego wszystkiego, co do tej pory powstało, ponieważ oczywiście książka ma główny tytuł Barok. Kontrowersyjne lub nie, będziemy się z tym dalej borykać. Część druga i określiłam tutaj lata 1697-1795. Oczywiście pytanie pierwsze brzmi, jak to? 1795, czy to jest jeszcze barok? I to zawieszam, ponieważ rzeczywiście rozpętała się trochę w środowisku taka bardzo fajna, merytoryczna rozmowa. Zaczęliśmy trochę spoglądać na to, że ta periodyzacja dużych ośrodków, na klasycyzm, prawda, barok, renesans i tak dalej, ale dotycząca tych ośrodków, gdzie no właściwie wytyczano zmiany stylistyczne, nijak się czasem ma do lokalnych ośrodków i do muzyki polskiej religijnej, ponieważ ja piszę tylko o muzyce religijnej. Zostawiłam zupełnie muzykę królewską, muzykę taką arystokratyczną, świecką. Bardzo mało znamy. Powstają w tej chwili prace z poszczególnych, odkrywanych ośrodków, więc jeszcze to zostawmy. To cały czas dojrzewa. Natomiast muzyka religijna i jej barokowy modus operandi to jest ściśle zakreślony zakres, którym się w książce zajmuję.
Jakie nazwiska tu padają? Na przykład kogo wzięłaś na warsztat? O tym myślę.
76 kompozytorów w XVIII wieku polskich zidentyfikowałam. No takie nazwiska jak Roman Zajączkowski, Paweł Sieprawski, Krystian Józef Rut, Andrzej Siwiński, Marcin Józef Żebrowski, to już może bardziej znane nazwisko, Kotlicz, Mader i jeszcze kilkudziesięciu innych. Czy to coś mówi?
Nie mówi.
A to jest naprawdę bardzo dobra muzyka. My tutaj lokalnie znamy Józefa Seidlera, który już tam zahacza kawałek o ten XIX wiek, no Wojciech Dankowski, ale też tymi nazwiskami czasami posługujemy się etykietkami, a gdybyśmy mieli powiedzieć, co napisali, jaka to jest muzyka, to tak nie za bardzo. Potrzebujemy bardzo dobrych wykonań i bardzo dobrych nagrań, żeby ocenić tę muzykę.
W tej książce piszesz tylko o kompozytorach czy o ich muzyce, a jeżeli o muzyce, to w jakim kontekście? Czy też zamiarem w przyszłości wydobycia tych utworów i właśnie pokazania na szerokim forum?
Utwory są wydobywane i wykonywane, ale to za chwileczkę. Spis treści obejmuje bardzo taki szeroki zakres rozmaitych kontekstów, bo po pierwsze, najpierw tło historyczno-polityczne Rzeczypospolitej w XVIII wieku, ażeby nakreślić czytelnikowi, co wtedy w Polsce się działo. No, mówiąc krótko, Polska była właściwie karczmą dla przewalających się wojsk. Żeby sobie uświadomić, że w tym strasznie trudnym okresie, niespokojnym bardzo, no przecież tracimy niepodległość, kultura muzyczna się rozwija. w ośrodkach kościelnych. Nieprawdopodobnie. Powstają nowe klasztory, przepiękne budowle. Przecież nawet te, które mamy na terenie Wielkopolski, to jest głównie wytwór właśnie XVIII wieku. Więc jest to taka pewna sprzeczność. Potem w pierwszym dużym rozdziale omawiam organizację kapel wokalno-instrumentalnych w kościołach i klasztorach katolickich. Tylko katolickich, bo tą muzyką się zajmuję. Czyli kościoły od góry począwszy. Katedralne, kolegiackie, parafialne i ośrodki klasztorne. I w tych ośrodkach klasztornych poruszam najważniejsze zakony, które wówczas działały. Jezuici, Paulini, Dominikanie, Franciszkanie itd., itd. Później praktyka wykonawcza. Bardzo ważny rozdział dotyczący instrumentarium, obsady zespołów i taka glossa w tej książce dotyczącej ikonografii muzycznej, ponieważ te badania się w tej chwili rozwijają dosyć ciekawie, mówiące, że ikonografia muzyczna, która jest w kościołach, a bardzo często na suficie nad chórem muzycznym są zobrazowane postaci grające na instrumentach. Chór muzyczny w Grodzisku Wielkopolskim u Bernardynów ma płyciny z postaciami grającymi na instrumentach, a zatem to bardzo dużo nam mówi o praktyce wykonawczej. Pozbierałam też, jak ja to mówię studentom, tabelki są genialne. Tabelki porządkują w głowie wiadomości. Rzeczywiście moja książka obfituje w tabelki. Bo każdy rozdział, prawie że każdy, jest w takie tabelki zaopatrzone. Czy to muzyków, których zidentyfikowałam z określeniem lat ich życia, czy funkcjonowania w danej kapeli, czy lista kapel, które wzięłam pod uwagę, wzięłam 76 kapel pod uwagę na kilkaset, które działały wtedy w Polsce. Inwentarze, które pozostały i które zebrałam, mówiąc jakiego roku i tak dalej, i tak dalej. Instrumenty, które wiemy, że były, a już ich nie ma. Także tabelka pogania tabelką i jeszcze, żeby się otabelkować całkowicie, to początek książki to są tablice synoptyczne, czyli wszystkie wydarzenia historyczne, naukowe, kulturalne, które miały miejsce w Polsce i w Europie.
No wielka, ogromna praca.
Jeszcze nie skończyłam, bo to dopiero jesteśmy mniej więcej w połowie. Potem zachowany repertuar, omawiam kolekcje muzykaliów, które zachowały się z XVIII wieku w Polsce. Później twórczość. Msze, rekwia, nieszpory, litanie, koncertujące arie i tak dalej, i tak dalej. Cały duży rozdział z przykładami muzycznymi dotyczący twórczości. Później troszeczkę, bo to jest też rzecz, którą trzeba badać, recepcja religijnej twórczości kompozytorów zagranicznych, czyli tych, których mamy w archiwach najwięcej. No i spór o autora, czyli problem kontrafaktury, rekompozycji, czyli tego, jak czerpali nasi kompozytorzy z twórczości innych i wkładali to we własne utwory.
Powiedz proszę, dla kogo ta książka jest? Dla środowiska właśnie muzykologicznego, czy też no, takiego stricte zawodowo-muzycznego, czy też raczej nie jest to popularna literatura?
Ja zawsze staram się pisać tak, żeby być zrozumianą w jak najszerszym środowisku, ponieważ to chyba też jest taka misja, prawda, żeby nie zamykać się hermetycznym językiem, hermetycznym języku, no bo to nie spowoduje, że ta muzyka się rozpowszechni i stanie się taka naprawdę nasza. Ta seria była trochę pomyślana jako podręczniki, albo tak w którymś momencie zaczęła być definiowana, jako podręczniki dla studentów. Ja myślę, że odbiór jednak jest szerszy, ponieważ też jest wersja angielska i to idzie w świat. Moja książka będzie tłumaczona w przyszłym roku na język angielski i pójdzie w świat. Trochę oczywiście trzeba będzie zmienić jak gdyby nastawienie historyczne, bo mając świadomość, czyta to obcokrajowca, więc trzeba trochę mu jakoś tak inaczej o tej Polsce opowiedzieć, ale to bardziej we wstępie tym historycznym. A zatem chciałabym, żeby czytali ją ci wszyscy, którzy kochają muzykę polską, a bardzo mało wiedzą o tym, co działo się w XVIII wieku. Bo jest przez wiele lat powtarzane takie zdanie, że wtedy się nie działo nic, że byliśmy zacofani, że byli sasi, że tutaj nie było królewskiej kapeli. To jest absolutnie nieprawda. Dziedzictwo nasze jest przeogromne z tego okresu, przeogromne.
Nie, no, dziękuję ci bardzo.
Bardzo dziękuję.
I siły do napisania ciągu dalszego, bo z tego, co mówisz, wynika, że nie poprzestaniesz na tym.
Nie, to jest początek.